nad rozlewiskiem.
Pogoda tej wiosny nie daje rolnikom żadnej taryfy ulgowej. Raz grad, raz deszcz, potem słońce. I to taka patelnia, że aż pot spływa po plecach, a potem znowu przymrozki. No nie mają łatwo rolnicy, ale czy my będziemy mieli łatwo przy półkach sklepowych? Oto jest pytanie, bo na razie ceny jeszcze nie są odbiciem tych anomalii pogodowych, ale wydaje się, że to po prostu nieuniknione. Wyjdzie w praniu, jak to mawiają harcerze nad rzeką, znęcający się nad obozowym prześcieradłem. Mateusz Czerwiński, kłaniam się nisko w kolejnym odcinku z cyklu Nad rozlewiskiem, gdzie za każdym razem odwiedzamy Żuławy. Dzisiaj właśnie o rolnictwie, no i wszelkich innych okolicznościach, między innymi o tych anomaliach pogodowych, o ich skutkach dla rolnictwa, ale także o melioracjach i sytuacji powodziowej na Żuławach porozmawiam z Januszem Sampolskim i Tomaszem Kobylarzem, rolnikami z Żuław Gdańskich. Dzień dobry panowie.
Witam serdecznie.
To pan Janusz.
Witam serdecznie.
I pan Tomasz. Jak te warunki pogodowe w tym roku wpływają na to, co macie na polach?
Przede wszystkim wpływają bardzo, bardzo negatywnie. Za dnia mamy temperaturę nawet do 15 stopni. Przychodzi pora nocna i mamy przymrozek. Maj, kiedy wszystko kwitnie, tu powinno być wtedy ciepło, wilgotno, a w nocy wali przymrozek. I to na pewno odbije się, na pewno zaznaczam, na plonowaniu. Dodatkowo jeszcze rzepa, który kwitnie, potrzebuje tutaj owadów, które zapylają i to jest strasznie utrudniona rzecz. Po drugie, stosujemy środki ochrony roślin, które nie możemy stosować w sytuacji, kiedy przychodzą przymrozki, czyli odwlekamy też stosowanie środków, co powoduje to, że pewnych zabiegów nie wykonamy i to też ma fundamentalny wpływ później na dalszy rozwój roślin.
Pan Janusz wywołał jedną nazwę, czyli rzepak, a co jeszcze u was na polach sobie rośnie?
U nas na polach sobie rośnie jeszcze pszenica, groch, bobik i inne uprawy tam warzywne, ziemniaki inne tam warzywka. No i tutaj wahania tych temperatur, no to ma bardzo, bardzo duże znaczenie dla wszystkich tych upraw i no i tyle. No, będzie obniżenie najprawdopodobniej plonów, dochodów i innych rzeczy, tak.
A czym ten sezon de facto różni się od poprzedniego albo inaczej? Czy ta sytuacja, z którą mamy obecnie do czynienia, czyli te anomalia pogodowe, to jakoś rok do roku nasila się coraz bardziej?
W zeszłym roku no też były odczuwalne te anomalia. Najbardziej odczuwalną, że tak powiem, sprawą jest sprawa w danym okresie suszy, tak, gdzie ta woda jest potrzebna dla roślin, to jest sucho. Później przychodzi tak, że jest tej wody znowu w okresie zbiorów aż za dużo. No i to wszystko ma swoje skutki, tak.
No tak, bo ja jeszcze chciałem zwrócić jeszcze na też bardzo istotną rzecz. Od już paru lat my nie mamy na polach pokrywy śnieżnej, która jest pewnego rodzaju taką formą ochrony rośliny, kiedy przychodzą przymrozki.
Paradoksalnie.
Dokładnie. Zobaczcie Państwo, kiedyś w miesiącu marcu jeszcze na polach był śnieg. Teraz my mamy takie sytuacje, że od lutego czasami nie ma śniegu na polu. Śnieg z jednej strony ochrania roślinę przed przymrozkami i mrozami, bo w lutym, marcu jeszcze potrafią być właśnie całodobowo temperatury poniżej zera, ale dodatkowo kiedy przychodzi słoneczko, to z tego śniegu jest woda, czyli ta woda jak gdyby wpływa w sposób właściwy, stopniowo zasila roślinę. Teraz tego nie ma. Wiosną, w tym roku też to był taki fajny, dosyć taki przykład, kiedy nie było pokrywy śnieżnej, a przychodziły temperatury poniżej i wiatry. I to powoduje osłabianie w dużym stopniu części nadziemnej roślin, powodując, że takie rośliny się tworzą takie suche, słabsze z systemem korzeniowym, one po prostu wypadają. To po prostu widać gołym okiem. Jednego dnia widzimy pole pszenicy fajne, zielone. Przychodzi przymrozek z silnym wiatrem, dosłownie na drugi dzień to pole już jest takie szarawe. To jest niebezpieczne. Niektóre rośliny się nie odbudują w sposób właściwy.
Czyli żebym ja dobrze zrozumiał, tak naprawdę to, że mamy do czynienia ze słabą pogodą, mówiąc w skrócie, grad, deszcz, przymrozki, to nie znaczy, że tych plonów w ogóle nie będzie. One się pojawią, ale będą dużo słabsze, panie Tomaszu.
No tak, jest tak jak pan powiedział. Będą słabsze, będą mniejsze i jakoś niekoniecznie będzie spełniała te normy, którym jesteśmy, że tak powiem, zobligowani.
Czyli to się też odbije cenowo? na was, na waszych budżetach?
Cenowo to się odbija już przez ileś lat dla nas, bo te ceny, które były 3 czy 4 lata temu, były o wiele, wiele wyższe i zadowalające, a na dzień dzisiejszy te ceny no to są pod kreską, no słabe bardzo.
A nad jedną rzeczą się zastanawiam. Jak przychodzą przymrozki, to sadownicy czasami sobie radzą w ten sposób, że wyjeżdżają, nie wiem, traktorami, ustawiają sobie jakieś ogniska, paleniska, robią taką pokrywę, prawda? Jest taka mgiełka, dym i podobno wtedy wzrasta temperatura. To sadownicy akurat. A czy wy, rolnicy, macie w ogóle jakiekolwiek narzędzia, żeby obronić się przed takimi przymrozkami? Czy jesteście po prostu skazani na łaskę albo niełaskę matki natury?
My tutaj, będąc na Żuławach, chcę zwrócić uwagę na jeden taki pozytywny aspekt tej całej sytuacji. Mamy dużą ilość pasów zadrzewieniowych. One służą po to, żeby właśnie rozbić jak gdyby wiatr, który głównie idzie z części północnej, od strony morza, i on jest takim niszczycielskim sytuacji właśnie, kiedy są te pasy, to pasy rozbijają i rzeczywiście to działanie jest troszeczkę mniejsze, ale ono występuje. Dlatego ja jestem wielkim obrońcą i zwolennikiem pasów zadrzewieniowych na Żuławach i będę bronił do końca moich swoich dni, bo one są czymś dobrym.
I pan Janusz będzie bronił, jak wspomniał, bo pan Janusz ma żuławskie serce, jest rolnikiem z krwi i kości. Dobra, mamy pasy zadrzewieniowe, mamy też meliorację, o których za chwilę sobie porozmawiamy, ale jeszcze wracając już na sam koniec do wątków tych pogodowych, jak to się faktycznie cenowo odbije? Ile, nie wiem, pszenica będzie kosztowała za kilogram czy za tonę wyliczycie? Za tonę, prawda? Ile pszenica, ile rzepak, jak to będzie wyglądało tak na koniec?
Wie pan co, tego na dzień dzisiejszy nikt nie wie. To jest parę dni przed żniwami w miarę tam ustalone, no i to kształtuje rynek i rynek matiw i to wszystko. No my jesteśmy w jednej wielkiej niewiadomej, tak, za ile my robimy. Czy będzie zysk, czy będzie dokładka, no. Nie jesteśmy w stanie tego określić. Ale wiemy, że w tym roku na pewno nie będzie żadnej rewelacji, że te ceny będą bardzo niskie z tego, co widać. Chociaż powinien być brak produktu, ponieważ tak jak rozmawiamy, pogoda nie jest sprzyjająca, ale no zobaczymy, czas pokaże.
Dwa zdania do tego tematu. Gdybyśmy jako polscy rolnicy zabezpieczali nasz rynek tylko i wyłącznie, to ja byłbym spokojny, można powiedzieć, bo to my byśmy jak gdyby dyktowali pewnego rodzaju podaż płodów rolnych. Ale dzisiaj, proszę Państwa, jest sytuacja taka, że my musimy już o tym bardzo głośno mówić. Wiem, że wcześniej w przekazach różnych tematy dotyczące umowy Mercosur, tak powiem, to było omawiane na poziomie ministerstwa. Uczestniczyłem w takim spotkaniu z posłami oraz z ministrem rolnictwa. Nikt, a przede wszystkim z Ministerstwa Rolnictwa, nie umiał odpowiedzieć tak naprawdę, na czym polega umowa z Mercosur. Ta umowa spowoduje, proszę Państwa, że rolnictwa polskiego nie to, że nie będzie, ale ono będzie tak ograniczone, tak będzie utrudnione życie rolnikom, ale to też będzie rolnikom europejskim. I to jest bardzo niebezpieczne, bo my musimy mieć tą świadomość, że jednym z elementów bezpieczeństwa każdego kraju to jest produkcja żywności.
Rolnicy rekomendują całkowitą blokadę tego projektu?
Gdyby chodziło tutaj o mnie, to ja bym bardzo mocno dokonał redukcji zapisów dotyczącej tej umowy. Oczywiście my musimy się otwierać również na inne rynki, bo tak jak my eksportujemy i chcemy eksportować, to inne kraje to też chcą eksportować. Tylko to musi mieć, powiem po chłopsku, ręce i nogi. Czyli wszystko musi być to poukładane w sposób właściwy, bez niszczenia, czyli niekorzyści dla naszego rodzimego rolnictwa. Czyli sprowadzajmy to, co w naszych warunkach, w naszego środowiska nie jest możliwe do wyprodukowania.
Panie Januszu, proszę o wsparcie, bo pan Tomasz unika odpowiedzi, a ja potrzebuję dokładnych liczb. Ile może kosztować pszenica w tym roku? Albo inaczej, jaka średnia cena jest dla was w ogóle jakimś takim zerem, czyli że nie odnotujecie straty, no ale też nie będziecie na plus.
Cena powinna być na poziomie 1200 zł, jeśli chodzi o pszenicę. Jeśli chodzi o rzepak, powinien być na poziomie 2200 zł. I teraz zobaczcie Państwo taką sytuację. Dzisiaj, na ten moment, jesteśmy, można powiedzieć, na przedmówku. Maj, za moment czerwiec. Pszenica powinna wzrastać, a dzieje się zupełnie odwrotna rzecz. Cena pszenicy spada. Gdzie są służby ministerstwa, gdzie jest jak gdyby myślenie czysto strategiczne, żeby pomóc zwykłym rolnikom? My naprawdę już szorujemy po dnie i to jest po prostu taka rzeczywistość. I naprawdę jestem osobiście załamany tą sytuacją.
Oczywiście nie rozwiążemy tego tematu przy okazji tej rozmowy, natomiast może przeskoczmy do kolejnego wątku, równie ważnego dla rolników tutaj na Żuławach Wiślanych, czyli melioracje. Sprawa pilna.
No wie pan co, akurat mieszkam w takim miejscu, że dla mnie to jest bardzo pilne i widzę co się dzieje, powiem panu, że no dalej się nic nie dzieje. Pierw była spychateria, ktoś coś tam zaniedbał, trzeba to naprawić, tak, i coś robić. A na dzień dzisiejszy nic się nie dzieje za dużo w tej melioracji. Rolnicy oczekiwaliby zadbania, bieżącego utrzymania, ponieważ żylowy nie są konserwowane od 10 lat, nie są odmulane, nie są czyszczone. Już nie wspomnę o korytach odprowadzalników takich jak rzeki, wody. To już w ogóle nie ma mowy, żeby coś tam konserwować czy coś robić, żeby to oczyścić. A też jest kłopot z bobrami. No i tutaj to jest pełna porażka, bo nikt sobie nie potrafi z nimi poradzić. Robią takie spustoszenia i zniszczenia, że naprawiając po nich cały czas to samo, no to jest marnotrawstwo pieniędzy, tak? Bo nie ma redukcji tego bobra, nie ma niczego. Nic się nie dzieje w tej kwestii też. No.
Panie Januszu, my się widzieliśmy na jednym z posiedzeń Parlamentarnego Zespołu Żuławskiego. No i tam była mowa o bobrach. Głosy ekspertów dotyczące tego, że zwiększają retencję te przyjazne, przynajmniej spyszczka zwierzątka. Ale rolnicy, ja wiem, że są zupełnie innego zdania i wy tutaj na Żuławach wręcz naciskacie, żeby bóbr był po prostu uznany za szkodnika.
Bóbr jest bardzo inteligentnym zwierzęciem i powiem szczerze, w niektórych rejonach pożytecznym. I to trzeba sobie jasno powiedzieć, ale Żuławy, tam szczególnie, gdzie jest infrastruktura krytyczna, tu mam na myśli wały przeciwpowodziowe, bobra nie powinno być ani jednego. Żuławy jest to teren depresyjny i w sytuacji przerwania takiego wału powoduje to, że dziesiątki tysięcy hektarów może być po prostu zalanych. Później koszt jak gdyby odtworzenia to są grube, proszę państwa, miliony. Przecież to można w sposób bardzo spokojny, to co mówiłem na zespole parlamentarnym do spraw Żuław, zmienić poprzez zmianę przepisów. Proszę państwa, dzisiaj zespół parlamentarny w składzie ma wielu posłów oraz senatorów. Można zaproponować propozycję zmiany ustawy, które to przepisy mogą spowodować, że właśnie w tej części, gdzie jest infrastruktura krytyczna na terenie Żuław, bóbr nie musi być wcale zwierzęciem chronionym. Przeskoczymy teraz moment do Holandii. W Holandii, tam gdzie jest infrastruktura krytyczna, tam nie ma mowy, żeby bóbr po prostu był zwierzęciem chronionym, proszę państwa. Zobaczcie, Holandia, Polska, jesteśmy w Unii Europejskiej. Czemu są stosowane różnego rodzaju przepisy? Ja tego nie pojmuję.
Naszym słuchaczom trochę zobrazuję, jak w ogóle działa bóbr. Czytałem kilka publikacji, więc mogę się pomądrzyć. Generalnie jak mamy wał biegnący wzdłuż rzeki, to bóbr, domek wykonuje sobie właśnie jakby pod wałem, czyli wpływa, zanurza się i wygryza wał od spodu, prawda? Czyli ten domek tworzy sobie dokładnie pod tą kopułką. To prowadzi po prostu do tego, że te wały stają się jak z papieru, nieszczelne po prostu.
Przeciekają, wały przeciekają, są nieszczelne, są zdegradowane. Później trzeba je naprawiać i tak w koło i później to się powtarza i to, ten proces trwa od 10 lat albo i więcej.
Bardzo fajnie, że pan redaktor właśnie w ten sposób obrazowo przedstawił ten temat. Mój kolega, sąsiad z Mokrego Dworu na tym zespole pokazał...
Wiesław Zbroiński, pozdrawiamy serdecznie.
Pozdrawiamy, Wiesiu, ciebie. Przedstawił właśnie nagranie zrobione kamerą, pokazując taką jamę, żeremię, które miało 3-4 metry długości. I teraz wyobraźcie sobie, jeżeli wał ma na przykład podstawy 6 metrów, taka dziura ma już 3-4 metry, to policzmy sobie, ile zostaje zabezpieczenia. I jeszcze, jak już jesteśmy przy tym temacie, my zgłaszamy wielokrotnie do RZGW Wody Polskie tego typu właśnie niebezpieczeństwa. Mówimy o tym, że trzeba w sposób wręcz natychmiastowy likwidować takie dziury, to niektóre nasze zgłoszenia, i to mówię z pełną odpowiedzialnością, w ogóle nie zostają, że tak powiem, przyjmowane w sposób poważny. Do dzisiaj niektóre dziury nie są łatane, a część dziur, które jest łatane, według naszej oceny, bo przedstawialiśmy materiał, czym jest wypełniana ta dziura, jest to materiał, który jest niezgodny nawet z przepisami, które wynikają z przepisów przetargowych, proszę Państwa. Więc my jesteśmy wręcz zaniepokojeni, kto podpisuje odbiory po remontach właśnie takich dziur. Jesteśmy po prostu załamani. Dlatego tu już skierowałem też pismo w sposób oficjalny o wyjaśnienie tych spraw, o możliwość przeglądu w obecności również i nas.
Na koniec to ja chciałbym powrócić na pole, bo w ogóle to jest też pewien paradoks. W zeszłym roku się o tym mówiło, 2 lata temu się o tym mówiło, że na Żławach występuje susza. To jest w ogóle coś nieprawdopodobnego. Teren, który ma nieograniczone zasoby wody, w niektórych przypadkach dosłonej akurat, ale tak, no, tej wody tutaj na Żławach brakować nie powinno, a susza występuje. Jak to jest w ogóle możliwe?
Oczywiście, to jest wręcz, jak ktoś może słyszy i mówimy tak, na Żławach występuje susza, mówi, co wy mówicie, takie bzdury. To jest fakt. I to, co powiedziałem wcześniej. Ostatnie lata pokazują brak pokrywy śnieżnej. Pokrywa śnieżna zabezpieczała wodę rośliny właśnie w tym okresie rozwoju tego pierwszego, w okresie wiosny. Druga rzecz, system melioracji oznacza działanie jak gdyby pomp w obie strony. Odpompowanie, kiedy jest za dużo i doprowadzenie, kiedy jest tej wody za mało. I teraz to, co właśnie pan redaktor powiedział, że u nas na Żuławach występują pokłady wody właśnie słonej. Rzeczywiście, w pokładzie wód podskórnych, tych takich, które są na głębokości 1,5 metra, występuje właśnie zasolenie. To jest jak gdyby sytuacja wynikająca, że jesteśmy blisko morza i wody, które są zgromadzone w tej warstwie górnej, rzeczywiście tutaj mają duże zasolenie, ale my powinniśmy być zabezpieczeni w wodę słodką. To nie znaczy, że z Wisły możemy czerpać wodę do podlewania naszych roślin. Możemy z Motławy, z Czarnej Łachy, ale właśnie ten system, który jest na ten moment, on nie zabezpiecza w sposób właściwy nas jako rolników. Myśmy zgłaszali ten temat tutaj wielokrotnie do Wód Polskich. Zobaczymy, jaki będzie efekt. Liczymy na to, że ta instytucja RZGW Wody Polskie stworzy nam możliwość doprowadzenia wody. Jeśli chodzi o nasz tutaj rejon przejazdowa, Bogatki, to my potrzebujemy jak gdyby wody konkretnie z Motławy. Kiedyś przed rozbudową rafinerii koryto Motławy zostało odcięte od kanału Wysokiego. Kiedyś kanał Wysoki miał bardzo wysoki poziom wody i on, że tak powiem, poprzez właściwe zastawki i śluzy służył właśnie do tego, żeby ta woda mogła nawadniać w sytuacji właśnie braku wody w okresie na przykład maja, czerwca, kiedy jeszcze roślina potrzebuje dużej ilości wody do własnego właśnie rozwoju.
A zatem nie dość, że grad, deszcz, przymrozki, to na dodatek, tak jak Państwo słyszeli, jeszcze susza na Żuławach i dostęp do słonej wody zamiast słodkiej. Ja mam nadzieję, że nad żuławskimi rolnikami zaświeci jeszcze tak na dobre słońce. Oczywiście to w przenośni, bo woda tutaj też jest potrzebna.
Ja bym, kończąc jak gdyby tą naszą rozmowę, chciałbym zwrócić na jedną istotną rzecz. Szanując intelekt wszystkich urzędników, którzy pracują w różnych instytucjach, bardzo proszę, żebyście Państwo również uwzględnili głos ludzi, którzy mieszkają w tym środowisku, w tym rejonie, bo niejednokrotnie wspólna dyskusja może spowodować zupełnie lepsze rozwiązanie niż tylko podejmowanie jak gdyby jednostronne zza biurka z urzędu. Ale i tak pozdrawiam wszystkich urzędników, życzę dużo zdrowia i mądrych decyzji i dobrego dialogu.
Janusz Sampolski, dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo.
I Tomasz Kobylarz.
Dziękuję bardzo.
Rolnicy z Żuław Gdańskich, a ja zapraszam Państwa już teraz na kolejny odcinek z cyklu Nad Rozlewiskiem, to już za tydzień o stałej porze. Do usłyszenia.
Nad Rozlewiskiem.